Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 641. Ja nazywam się Damian Polchoka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Jules. Witaj, Juliuszu.
Witam serdecznie, drogi Damianie. Witam serdecznie, drodzy radiosłuchacze.
Niezmiernie polecamy Polską Kronikę Gier i polecam najnowszy odcinek. Jest też tam Rafał Sik nasz, więc bardzo ciekawa dyskusja.
Tak.
Polecam, żeby posłuchać, a nie będę tutaj opowiadał, co było w rozmowie.
Jakieś wideo wpadną na kronikę pewnie niedługo, jak się zbiorę. Między jednym a drugim remontem. Zobaczymy.
No właśnie, bo tutaj remontujesz i tak dalej, ale zbliża się Summerfest i na pewno pojawi się masa jakichś zapowiedzi ciekawych i będzie trzeba to śledzić. No ale też wyszliśmy trochę z tego... Znaczy nie wiem, czy był sezon ogórkowy. Ja już teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy w ogóle możemy mówić w branży gier o sezonie ogórkowym, bo albo się coś dzieje ciekawego, w sensie jakieś zmiany, albo smutne rzeczy, no nie, bo jakieś zwolnienia, więc ciągle są jakieś newsy z tego względu. No ale też no co tydzień mamy jakiś taki ciekawy tytuł wychodzi. No już nie wspomnę o tym, że za parę dni tak jak to nagrywamy, no pojawia się Switch 2 i Juliuszu, czy złożyłeś w końcu preordera? To tak cię zapytam na antenie, bo nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym, czy potwierdzałeś to albo zaprzeczałeś oficjalnie
Ja nie wiem, czy my na ten temat rozmawialiśmy, wiesz. Mówiąc zupełnie
szczerze. Mogłeś mówić na kronice, ale właśnie rozumiem, że czekasz na Switcha 2, w sensie z zakupem. Nie kupujesz jeszcze. Czy już zamówiłeś?
No zamówiłem.
I jakieś oprócz Mario Kart 2 tytuły będą w dniu premiery u ciebie? Wlądują? Tak,
nie, myślę, że wiesz, przede wszystkim Mario Kart i myślę, że powrócę do Zeldy. Wiesz, do pierwszej, do drugiej. Ja tam jakiś pakiet subskrypcji mam, więc podejrzewam, że wiesz, że będzie okej. Okay.
Czy te update'y się pojawią bez problemu? Bo właśnie w kontekście tej premiery, no to tak wszyscy już tylko czekają, aż ona trafi do sklepów, ale już się okazuje, że niektóre sklepy mają problemy z podażą, że nie wystarczy dla wszystkich klientów tych konsol.
Ale mówisz jeszcze o UK? O Irlandii, czy...?
O Irlandii. Mam nadzieję, że w Polsce nie ma z tym problemu, ale no bo chyba już te sklepy, które mają mieć ten sprzęt i wysyłać na dniach do ludzi, no to on już jest fizycznie. I wiem, że pojawiły się jakieś przecieki, ale te przecieki bardzo szybko zostały zgaszone w zarodku, nie wiem, jak to powiedzieć, zgniecione, bo tam była kwestia tego, że ktoś zrobił jakiś unboxing, że mogłeś zobaczyć, co tam w środku jest, jak ta konsola prezentuje się po otwarciu pudełka. Wiem, że jest jakaś blokada, która uniemożliwia włączenie konsoli przed datą premiery. Więc no, Nintendo się bardzo zabezpieczyło, aby ten launch był jak najbardziej kontrolowany i żeby nic przypadkiem nie wyciekło przed, no ale to ja nie wiem, czego się obawia Nintendo, bo przecież Nintendo jednak, no widzimy to, nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, żeby te konsole na pniu zeszły i prawdopodobnie przez kolejnych kilka miesięcy, no będzie problem z tym, żeby jednak tego Switcha zdobyć. Na szczęście gier, dla których warto Switcha 2 mieć, jeszcze nie jest tak dużo i dopiero chyba za parę miesięcy zaczną się pojawiać. Chyba ten Donkey Kong nowy, czy coś w tym stylu. Więc...
No tak, no wiesz, a poza tym myślę, że nie wiem, no ja uległem chyba tej jakiejś takiej, ale w Polsce wydaje mi się, że chyba cały czas możesz kupić, zamówić Switcha 2 i informacja, no widzę, patrzę teraz na Empiku. I cały czas, ja w ogóle śmieszną sytuację miałem z tym Switchem, bo ja go zamówiłem już dawno temu, tylko się nie przyznałem oczywiście, bo wiedziałem, że mnie zlinczujesz.
Ja? Dlaczego?
Tak, no jakby twoja fascynacja Switchem jest znana szeroko. Natomiast wiesz, ja po prostu pomyślałem, że jednak w sumie chcę mieć tego Switcha i wydaje mi się, że on specjalnie jakoś nie potanieje przez najbliższe miesiące.
Natomiast... W ogóle mi się wydaje, że Switche też na pewno nie stanieją, ale w ogóle chyba pożegnaliśmy się z tym, że konsole po prostu tanieją po czasie. Drożeją. To jest w ogóle jakaś nowa rzecz.
No tak, tak. Znaczy wiesz, no a teraz jeszcze doszły te kwestie z tymi cłami, te różne zawirowania jakby polityczne, które wiesz, które też mogą mieć jakieś tam przełożenie na ostatecznie te ceny. Natomiast wiesz, ciekawa sytuacja, bo ja zamówiłem tego Switcha ponad miesiąc temu w Empiku, bo akurat się pojawiła wtedy oferta, myślałem, że ona, wiesz, będzie, bo w ogóle będzie jakaś nocna premiera w Warszawie, tu zresztą niedaleko koło mnie tego Switcha 2 i będzie można go kupić bezpośrednio na tej nocnej premierze. To będzie nocna premiera z 4 na 5 czerwca, czyli po północy już będzie można go kupić. Bodajże chyba MediaMarkt to organizuje, ale nie, albo Euro, nie jestem pewny, który z tych elektromarketów. W każdym razie wnioskuję, że starczy dla wszystkich. Natomiast to, co chcę powiedzieć, słuchaj, w zeszłym tygodniu zadzwonili do mnie z Empiku i mówią, czy pan zamawiał Switcha 2? No, zamawiałem. Proszę pana, tutaj musimy zmienić dostawę, bo ja zamówiłem z odbiorem, wiesz, w Empiku. Empik w Polsce ma takie, oprócz swoich oficjalnych salonów, ma jeszcze tak zwane Empik papiernik, czyli takie, wiesz, mini salony z jakimiś tam podstawowymi rzeczami, tam do pisania, jakieś kartki prezentowe i tak dalej.
No i ten jest bliżej ciebie.
Tak, ja mam taki Empik papiernik dosłownie pod domem w zasadzie, nie? W związku z tym pomyślałem, że sobie zamówię może do takiego Empiku będzie szybciej, będzie bardziej, wiesz, że tak, bo to jest, wiesz, już jakaś tam zautomatyzowana, pewnie ta wysyłka, czy pewnie to i tak ci sami kurierzy robią. No ale tak czy siak zamówiłem do tego Empik papiernik, no oni do mnie dzwonią, że ten Empik papiernik nie będzie zamknięty w tych dniach, kiedy jest ta premiera, i że muszę zmienić jakby, bo będzie zamknięty, bo oni go przekształcają w normalny Empik. I ja mówię, no dobra, no ale to nie możecie po prostu, kurde, balans w systemie zmienić. Ja wam powiem, na jaki adres macie wysłać i po prostu wyślijcie kurierem. Tutaj i tak nie ma kosztów wysyłki, bo to jest, wiesz, zamówienie tam za 2000, w związku z tym ono i tak jest realizowane, koszty wysyłki są zero. Nie możemy, nie mamy takich opcji, więc zanulowali mi, ja już w ogóle stan przedzawołowy, zanulowali mi to zamówienie, myślę, nie no, to ja mówię, proszę pana, ale to ja wpadnę na koniec kolejki teraz jak ten, nie, no proszę tak. pana, niech pan się nie martwi, to i tak nierealizowane jest kolejnością zamówień, tylko nie wiem, po prostu idą z listy, nie? Aha. Mówię, no dobra, no i zrobiłem, stary, to, zamówiłem jeszcze raz, ale na szczęście wygląda na to, że wiesz, patrzę w systemie, wszystko jest opłacone, wszystko jest legitne, więc mam wrażenie, mam nadzieję, że będzie okej, okay. Że wiesz, że będzie...
Chciałbym powiedzieć, że Empik solidna firma, ale to nie wiadomo.
Znaczy wiesz, ja Xboxa Series X również zamawiałem również zamawiałem przez Empik. Także wydaje mi się, że wiesz, że i wtedy pamiętam, że ten Xbox przyszedł dokładnie w dniu premiery, czyli jak była premiera na 5, to on przyszedł na 5.
Mhm. Ale ta nocna premiera, o której wspomniałeś, to przez to, że ona nie ma takiej oficjalnej, że to jest po prostu przez sklep organizowana, to tam nie będzie chyba jakiejś pompy, to nie będzie jak te premiery.
Nie no,
premiery
jest nocna premiera Nintendo Switch, jest nawet na stronie bodajże, a nie, przepraszam, to jest po prostu premiera, widzę, to jest w reklamach. Gdzieś na Facebooku mi mignęło, wiesz, ja nie wiem, czy to robi w porozumieniu, nie wiem, kto jest teraz dystrybutorem.
Conquest, ten czeski chyba,
tak,
nie?
Tak, ale wiesz, no ale w Polsce pewnie jakiegoś tu mogą mieć coś tam lokalnego.
Chociaż nie, teraz widzę, że na stronie Warszawa Nasze Miasto jest napisane nocna premiera Nintendo Switch 2 w Złotych Tarasach. Organizatorzy tak. zapowiadają masę atrakcji.
Tak.
Jakie to atrakcje są? Quizy z upominkami od RTV. Turniej Mario Kart z nagrodami. No to tutaj, wiesz, już musisz w takim razie iść i pokazać im klasę. No i wiele niespodzianek.
Nie,
no.
ja chyba sobie daruję, stary.
Znaczy ja, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy kiedykolwiek byłem na takiej nocnej premierze. Byłem na kilku premierach, gdzie albo byłem w takich sytuacjach, że po prostu były kolejki do tego, żeby kupić grę. Nie? Mhm. Albo konsolę. I tak było z PSP, No ale to było prawie 20 lat temu.
Ja pamiętam, jak była premiera Diablo bodajże 3. I była nocna premiera Diablo 3 i to była nocna premiera w Ultimie w Warszawie, jak jeszcze Ultima miała siedzibę na Chłodnej, a ja akurat na Chłodnej mieszkałem. I pamiętam, że na drugi dzień, ja wtedy w zasadzie tą premierę przegapiłem zupełnie, mnie to jakoś specjalnie nie interesowało, wiesz, jakoś bardziej wtedy byłem chyba takim niedzielnym totalnie graczem. I pamiętam, że na drugi dzień poszedłem sobie na spacer czy tam po bułki tą Chłodną i po prostu tam po tej nocnej premierze tam leżały tylko butelki po browarze, stary, jakieś paczki po chipsach, no po prostu jakby jakiś syf totalny.
Także... Ale ja nie wiem, czy Michał Figurski nie prowadził jakiejś takiej imprezy związanej z premierą Diablo 3.
Może, ale to była, wiesz, to była organizowana jakby stricte przez sklep, nie? Że jakby sklep sobie to... To nie było w porozumieniu z, wiesz, z wydawcą, tak, czy dystrybutorem. Tak.
No bo szczerze mówiąc, to taki, no nie wiem, czy to nie są takie ostatnie momenty, żeby przeżyć właśnie taką premierę, nie? Że kto wie, jak będzie wyglądał rynek konsol za kilka lat. No raczej PlayStation 6 jeszcze się wydarzy, no ale no już tyle razy Ten koniec Xboxa jako platformy sprzętowej, żeśmy tutaj zwiastowali, w zamianę w jakąś markę. No pewnie pojawi się jakiś PC-t, który będzie na tyle mocny, żeby spokojnie tę aplikację Xbox odpalać, ale to będzie pewnie na jakimś Windowsie, że to nie będzie nic takiego innego. No, bo też wątpię, żeby zrobili powiedzmy takiego Steam OS-a, tylko że Xboxowego, i że niby możesz sobie zamiast Windowsa zainstalować, bo to by było ciekawe, nie, że kupujesz powiedzmy Xboxa, nie kupujesz drogiej licencji na Windowsa, tylko od razu masz taką darmową instalację systemu Xbox i wtedy jesteś w tym ekosystemie i faktycznie każdy PC może być Xboxem. Ale
wątpię, żeby coś takiego, bo nie wiem, o czym mówisz.
Nie, chodzi mi o to, że po prostu żyjemy w takich czasach, że takie nocne premiery, takie fajne wydarzenia poświęcone właśnie premierze jakiejś gry czy jakiegoś sprzętowi są rzadkie, bo ja nawet nie pamiętam, czy PlayStation 5 miała taką nocną premierę. Bo na pewno tam z Xboxem to nie. A jak się cofniesz do tych lat z Xboxa 360, z PlayStation 2, jeszcze szczególnie jak oglądasz, jak te wyglądały nocne premiery na przykład w Stanach albo w Japonii, no to jest sztos. Ale to są inne czasy. Też nie można, powiedzmy, narzekać, że coś się zmienia. No, czasy się zmieniają, to jest naturalne. Więc to jest to. Za parę dni będzie ten Summerfest Games, więc w ogóle też mam nadzieję, że tam się pojawi dużo zapowiedzi na tego Switcha 2. I to będzie też taki, wiesz, może impuls dla tych niezdecydowanych, żeby po tę konsolę sięgnąć. Ja nie jestem specjalnie zainteresowany po czasie tym, jak ona się nazywa, ta gra z From Software, Dust Blood?
Chyba tak.
Tak, ale drogi Juliuszu, no pojawił się w końcu tytuł przez wielu oczekiwany. Z tego co widzę, na Steamie święci ogromne triumfy.
Niemożliwe.
No i to jest ten Night Rain, który no, chyba masz przyjemność ogrywać z tego, co widzę, bo jednak to jest gra, która ci się bardzo podoba. To jest dla mnie ciekawostka, bo ja próbowałem sobie tak, nie wczytywałem się za bardzo, ale tak byłem ciekawy, bo też słuchałem jakiejś różnej opinii, czym tak naprawdę ta gra jest. Czy to jest taki rogalikowy Elden Ring, czy to jest coś bardziej takiego w stylu, nie wiem, jakichś takich Fortnite'ów, tylko że nie wiem, no, drogi Juszu, czym ta gra różni się tak naprawdę od tego Elden Ringa i pod jakim względem jest wyjątkowa? Od czego by to ugryźć, nie?
No tak, bo ja wiesz, ja się boję cokolwiek powiedzieć, przyznaję się. Bo cokolwiek ja powiem, to i tak jest wszystko źle.
Ale chodzi o to, że chcesz skrytykować tę grę, czyli...
Nie, generalnie, no jak coś pochwalę, to źle, jak coś skrytykuję, to też źle.
Jesteś bardzo pozytywnym człowiekiem, opiniotwórczym.
Na pewno.
I to, wiesz,
opiniotwórczym w takim najbardziej mrocznym i hardkorowym ścieku internetowym, to pewnie tak.
Znaczy, ja może nie zażartuję, ale wydaje mi się, że ty w Eldena mogłeś grać równie wiele godzin spędzić w Eldenie tym podstawowym, co ja i Rafał, tylko ty po prostu miałeś wiele podejść, wiele otwarć, może nawet najbardziej zgłębiłeś te podstawowe mechaniki gry, bo nie tylko właśnie nie grać wojownikiem, ale też chyba magiem i
znaczy ja w Eldenie, jak teraz patrzę na Steamie, wbiłem 20, prawie 7 godzin, a na PlayStation jakieś kolejne 70 albo 80, już nie pamiętam w tej chwili.
No to jest
tylko, że ja nie skończyłem tej gry, wiesz.
No właśnie, ale...
No ale była
właściwie
świetna.
Właściwie bardziej ją poznałeś niż ja, bo ja miałem podobny czas jedną postacią.
Ja bym w ogóle nawet w ten sposób, wiesz, nie wartościował, nie? Czy mhm. bardziej, czy mniej bardziej. Na pewno mi się bardzo podobała, potem pewnie trochę mnie wymęczyła, ale wymęczyła mnie bardziej, wiesz, tym takim horrorowym klimatem, który jest dla mnie taką, wiesz, dodatkową warstwą wpływającą na mojego, że tak powiem, górnolotnie skilla. Że wiesz, że jakby to ja się po prostu, ja nie lubię gier takich horrorowych, nie oglądam horrorów, chyba że to jest jakieś guilty pleasure i tak dalej, to jest zupełnie co innego, ale zasadniczo unikam takich treści, w związku z tym, wiesz, granie w takie gry zawsze mnie dodatkowo stresuje. Poza w ogóle, wiesz, walką z bossem, poza tym wszystkim, to jeszcze dodatkowo mnie stresuje to, że tam, wiesz, takie są proste triki, że idziesz korytarzem i nagle z zawinkla coś wyskakuje i wiesz, i cię straszy. Natomiast jeśli chodzi o tego Night Raina, to powiem ci szczerze, ja zawierzyłem geniuszowi From Software, bo ja uważam generalnie, że to jest... że to są twórcy, którzy kumają czacze, nie? I jakby, i wydaje mi się, że z jednej strony to jest, wiesz, gameplay z Elden Ringa, ale podkręcony troszeczkę, bo jednak to nie jest jeden do jednego gameplay z Elden Ringa, jeśli chodzi o, wiesz, sam system walki. Ta gra jest dużo szybsza, dużo bardziej, to jest taki jakby, wiesz, Elden naspeedowany troszeczkę, a z drugiej strony, tak jak mówisz, to jest trochę rogalik. Levelowanie postaci jest mega uproszczone, bo w zasadzie odbywa się w dwóch aspektach. To znaczy, z jednej strony generalnie podnosimy poziom postaci w toku gry, zdobywamy coraz to lepsze, pokonując kolejnych bossów, opcjonalnych, nieopcjonalnych, jakieś tam wyposażenie, zwiększamy sobie ilość tych buteleczek, z których możemy korzystać. A dodatkowo jeszcze mamy, już nie pamiętam jak to się w tej chwili w grze nazywa, takie powiedzmy kryształki czy nie, wyleciało mi z głowy jak to się kompletnie nazywa, no. W każdym razie, nie wiem, może zobaczę na liście achievementów tutaj na Steamie. W każdym razie to są takie elementy, które dodatkowo wpływają na nie wiem, relikwie chyba, tak. Bo tam jest taki relikwiarz i tam takie coś tam wrzucasz, nie?
Mnie w ogóle tak ciekawi to ten opis taki krótki, że to jest jedno, że to jest rogalik, dwa, że no to jest kooperatywny, to mi jest łatwo sobie wyobrazić, ale tak. No i rozumiem, że akcja jest po pierwsze w świecie, który, i to tutaj doczytałem, za każdym razem inny, czyli to jest jakiś proceduralnie generowany świat. Druga rzecz, on się dzieje na przestrzeni tych, nie wiem, 3 dni. Nie wiem, jak to jest to ustalane.
No, tak, ja też.
I ty się te 3 dni przygotowujesz do tego ostatniego bossa, tak?
Jeśli wierzyć Steamowi, to ja w Night Rain spędziłem 12 godzin. Mhm. Ale oczywiście starym swoim zwyczajem i obyczajem kupiłem wersję na PlayStation 5, żeby ewentualnie złapać się przy okazji z Rafałem i zagrać razem. Ale na razie nam kiepsko idzie, bo ani razu się nie złapaliśmy.
Ale to jest... Porozumiem, że gra nie ma cross...
No właśnie cross, nie ma, i to jest chyba największa wada tej gry, moim zdaniem, wiesz, że tu nie ma tego crossplaya, bo jakby ten Steam, wiesz, powod... No ale dzięki... No ale dobra, czekaj, jeszcze wracając tak. Do tych, to jeszcze coś... Tak, bo jakby ludzie mówią tam Fortnite Ja może mi się zdarzyło raz uruchomić Fortnite'a, nigdy w niego, powiedzmy, nie grałem, nigdy jakoś, tylko że pamiętam, że w Fortnite to się chyba też buduje jakieś elementy, nie? Że to nie jest tylko i wyłącznie strzelanie, tak? Tylko to jest jakieś tam...
To jest Battle Royale, tylko właśnie masz, no to zależnie od trybu gry, ale ten podstawowy tryb Battle Royale to jest, polega na strzelaniu i budowaniu.
Ale tam, rozumiem, że tam ten świat też się jakoś kurczy, tak? W trakcie gry, czy nie?
No jest tak, że
bo tu
się
jest taki, wiesz,
zmienia, tak.
Jakby w Night Train jest jakby taki motyw, że lądujesz na tym świecie, on jest w zasadzie taki, powiedziałbym, na takiej wyspie i teraz w którymś momencie ten świat się będzie kurczył. On się będzie kurczył chyba trzykrotnie i ta noc postępuje i wtedy trzeba uciekać, no bo jak zostaniesz w tej nocy, to nie jest tak, że od razu giniesz, no ale generalnie dostajesz permanentne cały czas obrażenia, w związku z tym albo...
No czyli taki klasyczny, tak, okrąg z Battle Royale. No,
tak, kojarzę. Czyli albo musisz, wiesz, się wydostać z tego i po prostu biec w stronę, oczywiście zawsze tego to nie jest koniecznie centralny punkt, tylko to jest jakieś tam drzewo, w którym będzie ostateczna walka z ostatecznym bossem, nie? I teraz jakby pierwszy dzień, no to jest właśnie ten... Lądujesz w tym świecie, masz na mapie mnóstwo różnych rzeczy, nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić, nie jesteś w stanie odwiedzić wszystkich miejsc, ale powiedzmy poprzez legendę masz różne lokacje, masz jakieś posterunki, gdzie możesz po prostu nabić ekspy, gdzie znajdujesz ekwipunek, masz jakieś świątynie, gdzie możesz sobie na ołtarzyku zwiększyć mikstury odnawiające życie. Masz jakieś miejsca, wiesz, z pomniejszymi bossami. Masz bossów jakichś takich w całym świecie, którzy takich większych, potężniejszych bossów regionu, bodajże to się nazywa, gdzie oni po prostu mają, wiesz, dużo lepszy loot i tak dalej, ale też są mega trudni do pokonania. Masz miejsca, w których jest w ogóle twierdza. I tam nawet może być kilku bossów i tak naprawdę to jest taka mini twierdza, jak pamiętasz w Eldenie ten zamek, nie pamiętam, chyba Lwiej Grzywy czy coś takiego. Taki co żeśmy rozmawiali, tak. Że tam była laska przy tej drodze, ja jej nie zauważyłem i dlatego nigdy nie wiedziałem, o co tam chodzi. Dopiero Rafał mi to wszystko wytłumaczył, bo ona mi się zlała z otoczeniem. więc jakby masz te wszystkie elementy, tylko teraz jakby... Nie grasz tak jak w Eldenie, czyli powoli, metodycznie, w swoim tempie, nie wiem, spokojnie pokonując przeciwników, wracając do punktu. Wiesz, no różne są techniki grania, tak? Albo tylko to jest generalnie dążenie do speedrunu. Tylko to jest speedrun dla każdego w zasadzie, nie?
No bo w tej grze nie możesz po prostu grindować, no bo ten czas się ogranicza, nie?
No, ale musisz grindować, nie? Bo zależy ci na tym, bo teraz tak, i teraz ten pierwszy dzień kończy się pokonaniem finalnego bossa, który po prostu ten świat się skurczy, wylądujesz w tej lokacji. Drugi dzień nie ma żadnego loadingu, to jest w zasadzie w tym samym momencie. Pokonałeś bossa i w tym momencie jakby plansza się znowu resetuje i teraz już od tego ogniska znowu masz całą mapę i znowu zaczynasz sobie biegać i znowu nachodzi noc i ona ci pokazuje, gdzie teraz pójdziesz. Ja przyznaję się bez bicia, że ja nie zwróciłem uwagi, czy to wszystko zawsze jest na tej samej mapie, czy tak jak mówisz, że wszystko jest proceduralnie generowane. Na pewno lokacje poszczególne miejsca, w których możesz coś zrobić, zabić jakichś bossów i tak dalej, one są, to są ciągle te same miejsca, tak? Tam... Oczywiście jest losowo, nie wiem, raz będą to, nie wiem, ci grający na trąbkach przeciwnicy, takie białe bałwanki, pamiętasz z Eldena, tam z jednej takiej lokacji, nie pamiętam jak ona się nazywała, a raz będzie to jakiś lwi pomiot. Generalnie bossowie, no to są bossowie, wiesz, ci sami bossowie, których znamy z Eldena, więc jakby pod względem wizualnym, pod względem recyklingu, to jest po prostu jeden do jednego kopia Eldena. Są te same tekstury, ci sami bossowie. Może troszeczkę jest inna percepcja, wiesz, tej grafiki i tak dalej, ale zasadniczo to jest to samo, nie? I gra jest zalokowana na 60 klatek, nie możesz tego zmienić. Możesz co najwyżej zmienić sobie ustawienia. Nie widziałem, żeby były jakieś ustawienia ray tracingu, ale może przeoczyłem, ale wydaje mi się, że nie ma ray tracingu w ogóle tutaj nawet wprowadzonego, przynajmniej w tej wersji, którą ja mam. No ale w każdym razie ja mam wszystko i tak ustawione na maksa i to super chodzi na PC-cie. Na PlayStation 5 trochę gorzej, stary. Tam są spadki takie zauważalne.
Ale,
i to takie...
A wiesz, co jest ciekawe już, że ta gra jest też na Xboxa One i PlayStation 4.
No tak, tak. Nie no, to, ale tam chyba jest 30 klatek. To pewnie należałoby sprawdzić, albo może jest też 60, nie wiem. Należałoby sprawdzić pewnie za jakiś czas Digital Foundry, nie? I oni myślę, że gdzieś tam powiedzą. Czyli jakby z jednej strony masz ten Battle Royale znany z tych gier sieciowych, masz z drugiej strony gameplay walki znany z Eldena, masz jakby taki powiedzmy rozwój postaci, bo teraz te wszystkie kryształki wkładasz przed wyruszeniem na wyprawę. I teraz w związku z tym te kryształki jakby zawsze odblokowujesz po misji, zawsze je dostajesz i one ci generalnie możesz... jakby wpływają na pewnego rodzaju build tej postaci, nie? Który gdzieś tam sobie zrobisz. Bo postacie to są na sztywno, nie? To są na zasadzie, nie wiem, to jest jakiś powiedzmy ktoś a la tank, to jest taki powiedzmy warrior, który może być w zasadzie mega uniwersalny, bo może być i tankiem, i DPS-em, i może jakby strzelać z broni i tak dalej, więc jakby ma takie największe pole gdzieś tam manewru. To są postacie czarujące, to nie są postacie czarujące. Do tego, wiesz, fabuła oczywiście szczątkowo podana, jak to w Eldenie i też od czasu do czasu, na przykład nie spoilując, ale jest taki moment, bo nie masz dostępu do wszystkich postaci, stary, na początku, więc ja nie wiem, czy tych postaci, ja już wszystkie mam odblokowane, czy jeszcze jakieś będę miał, bo ja cały czas nie pokonałem w ogóle tej pierwszej wyprawy, nie, która się...
Doszedłeś do tego trzeciego dnia.
Doszedłem do trzeciego dnia wielokrotnie, bo gram niestety z randomami, aczkolwiek, wiesz, to też jest, są czasem grupy znakomite, a są czasem grupy totalnych patałachów, ale generalnie jak trafisz na dobrą konfigurację, gdzie jeszcze gracze wybiorą sobie te klasy w miarę komplementarnie, czyli nie wiem, ktoś weźmie tanka, ktoś weźmie powiedzmy jakiegoś DPS-a albo taką postać troszeczkę bardziej, wiesz, nastawioną na właśnie zadawanie obrażeń, no DPS-a, tak, zadawanie obrażeń, no i ktoś jeszcze jakiegoś... Aha. czarownika, czy jakąś postać magiczną, no to wszystko ładnie zaczyna grać. Tylko ta walka z tym ostatnim bossem jest mega trudna. To jest taki, wiesz, taki trzygłowy wilczur, powiedzmy, nie? Taki potężny. I on się potem tam w trakcie tej walki, bo tam mi się tam udało mu zjechać do powiedzmy 20-30%, nie, z tego co pamiętam, nie? Więc tam jest kilka faz w tej walce. Ale, no, ale jest trudna, nie? I jakby w tym trzecim dniu już nie ma levelu, takiego jak był w pierwszym i drugim, tylko trzeci dzień to jest tak naprawdę zanurzacie się w takiej jakby dziwnej czymś i w tym momencie jakby macie ostatnią możliwość upgrade'u ekwipunku z tego, co zebraliście, awansowania postaci i tak dalej. Nie? Tutaj jak zginiesz, tracisz level i oczywiście tracisz wszystkie te zgromadzone punkty, możesz je próbować odzyskać, jak dobiegniesz do tego miejsca, a możesz też, i jak pokonasz, wydaje mi się, że jak pokonasz potem przeciwnika i odzyskasz te punkty, no to odzyskasz ten stracony level, nie? No ale właśnie, wiesz, to jest, ja moje odczucia są takie, jak z taką kiedyś, nie wiem czy wiesz, była taka gra, która się nazywa World of Warcraft i wszyscy tą grę strasznie krytykowali, jak ona wyszła, że ona wszystko podpatruje u innych, nie? I wydaje mi się, że z Night Rain jest podobny case. To jest wszystko zgapione, ale chodzi o to, że finalny produkt, jakość tej gry, to jest właśnie to połączenie tych elementów. Jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby to wszystko połączyć i moim zdaniem zrobił coś fenomenalnego. Jakby ja uważam, że to jest gra fenomenalna. Pod względem gameplayowym. To jest po prostu...
No bo to jest, bo tak jak powiedziałeś, no ten Battle Royale, to wszystko, bo to jest gra ściśle kooperacyjna i ona od ciebie też wymaga, żebyś grał z dwoma kompanami, tak? W
tak,
trzech.
Tak, możesz na przykład zrobić tak, że jak grasz z... Tam są różne... Oczywiście ten matchmaking... From Software jest delikatnie mówiąc dziwaczny, bo tam możesz zrobić coś takiego, bo już sprawdzałem, jak to wygląda, że na przykład ja sobie ustawię, że jeden gracz może dołączyć do mojej gry za pośrednictwem hasła i to na przykład byłbyś ty. I ty sobie dołączasz za pośrednictwem hasła do mojej sesji, a trzeciego gracza szukamy z randomów. I wtedy pewnie będzie szybciej i łatwiej, tak? I wiesz, bo brakuje w tej grze komunikacji głosowej, moim zdaniem, to jest duża rzecz, wiesz, jakby nie rozmawiają ci gracze, nie ma w ogóle chyba zaimplementowanej w ogóle komunikacji głosowej. Nie wiem, jak to jest na PlayStation, bo za krótko grałem na PlayStation, w zasadzie tylko odpaliłem, przeszedłem tam początkowy, początek tam, nie wiem, może z godzinę, dwie. Natomiast na PC-cie nie zauważyłem, żeby była jakaś komunikacja, wiesz, to jest, oczywiście gracze mogą zaznaczać różne elementy, ale to jest, i to jest jakby największa wada, nie? Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak gracze w Eldena to jest troszeczkę inny profil, wiesz, charakterologiczny gracza, w związku z tym tutaj nie ma miejsca dla tych męczybułek.
No ale z drugiej strony to jednak jest, no, Elden Ring. I nawet jeśli nie każdy gracz w Elden Ringa, no nie pod tę grę sięgnie, no to i tak to są miliony. No chyba ta mówiło się, że...
Ale ja nie widzę na Steam czacie, żeby ona była wysoko. Ja nie wiem, co, ty masz jakieś inne dane.
Czy ja gdzieś widziałem, że sprzedało się 2 miliony kopii i na tym czarcie po prostu bardzo wysoko ta liczba aktywnych graczy, znaczy bardzo była wysoka, nie? Oczywiście to nie są liczby Monster Hunter Wilds, nie? Który po prostu no, rozbił bank. Tak, no to takich liczb się nie widzi. Zwykle mówisz o absolutnym sukcesie, jeśli w grze jest, powiedzmy, ten pik jest w okolicach 100 tysięcy graczy, no to jest absolutny hit, nie? Ja nie wiem, jak to się później przelicza, bo to są algorytmy, żeby to przeliczyć, że na przykład, nie wiem, to jest 10% bazy graczy i wtedy wiesz, że przynajmniej milion się sprzedało, czy nie? Ale no mnie też ciekawi to że ten świat, bo rozumiem, że w pewnym momencie, no nie, bo dojdziesz w pewnym momencie do takiego momentu, że absolutnie będziesz no, przelatywał przez ten świat, no, będziesz wiedział wszystko dokładnie, co robić i wejdziesz w taką rutynę, no, że uda ci się pokonać tego ostatniego bossa. I czy ta gra ma tak, że te światy są różne, że na przykład nie wiem, później masz inny świat?
No to tego ja nie wiem, bo ja sobie nie spoiluję, wiesz, ja ci tego nie powiem, bo ja nie przeszedłem dalej.
No, jestem ciekawy, no nie, bo jeśli ta rozgrywka jest sama w sobie tak przyjemna, no to tego tłucenie tego bossa może być interesujące, ale też no, mogłoby być tak, że ktoś po prostu w końcu uda mu się pokonać tego ostatniego przeciwnika, tego bossa, no i wtedy dojdzie do wniosku, że no, już więcej nic nie musi wyciągać. No, wydaje mi się, że ta gra pewnie ma jakiś taki potencjał, nie? Bo to jest, wszystko wskazuje na to, że to mogłaby być gra as a service, ale pewnie tam nie ma ani żadnych mikropłatności, ani jakichś takich rzeczy, nie wiem, kosmetycznych, które możesz sobie dokupić.
Nie widziałem. Nie.
No. Tam nawet, tworzysz nawet po prostu nie, postać jest, z tych archetypów, nie?
Nawet nie jestem pewny, czy... Ja nie widziałem tych opcji, ale może znowu, może czegoś nie odblokowałem, może ja się bardziej... Wiesz, bo ja jak typowy growy narkoman, ja po prostu odpalam i gram. Nie chce mi się łazić po tym... Tam oczywiście chodzę, bo czasem się na mapie, wiesz, pojawia ci wykrzyknik, zaczynasz gadać i nagle się okazuje, że musisz zawalczyć z takim solo, tylko solo. Z jakimś tam bossem i jak z nim zawalczysz, to odblokowujesz sobie kolejną postać, nie? No już nie będę mówił jaką, ale tak to wygląda. Znaczy wydaje mi się, że to jest mega zaskoczenie. Bo ja w ogóle jestem wielkim fanem, zawsze byłem wielkim fanem gier sieciowych i mnie zawsze gry sieciowe, generalnie odkąd się pojawił taki w miarę stabilny internet, to mnie zawsze fascynowały. Od prostych FPS-ów, czy powiedzmy takich generalnie FPS-ów, a skończywszy, wiesz, na jakiś właśnie MMO, na jakichś tego typu produkcjach, nie? A do tego uwielbiam mimo wszystko Elden Ringa, który jest dla mnie takim trochę guilty pleasure, którego nie skończyłem, którym się stresuję, do którego próbowałem ostatnio nawet wrócić, ale... Ja nie dam rady w to grać samodzielnie. Natomiast tutaj, wiesz, jest ten aspekt grania kooperacyjnego, jakby kwestia straszenia, kwestia tych wszystkich elementów, ona schodzi troszeczkę na plan dalszy, bo ty się możesz skoncentrować na zupełnie innych aspektach Elden Ringa. I podejrzewam, że znowu, to nie jest gra dla wszystkich, to nie jest gra dla... Nie wiem też, czy to jest gra specyficznie dla fanów Elden Ringa, no ale w sumie co mnie to obchodzi? Niech każdy sobie sam wyrobi opinię jak chce i niech sobie zagra. Na Steamie, wiesz, chyba to jest fajne, że na Steamie możesz kupić grę i w razie czego po tych tam 2 godzinach ją zwrócić, nie? Więc z pełnym refundem, jeżeli tam nie przekroczysz jakiegoś limitu. Więc myślę, że to jest warte do sprawdzenia. Jeśli ktoś się zastanawia, czy tego rodzaju gra by mu się spodobała, czy nie, nie?
Mhm. I teraz tak, jak się zastanowiłem, jak ty to opisałeś, to teraz ta koncepcja tego, co może być w Duskblood, że to też może być gra stawiająca na ten multiplayer, nie? Tą sieciową rozgrywkę, no to może się okazać, że jednak to może być coś ciekawego, że to może być coś nieoczywistego. Nie? Bo tak jak powiedziałeś o tym, że ona się składa z tych takich pomysłów, no nie, dobrze dobranych i tworzących jakieś nowe danie, no to jednak, żeby tak się odpalić, nie? To nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu gdyby to zrobiło inne studio, wykorzystało ten pomysł, to po prostu ludzie by nie zaryzykowali sprawdzenia tego. Wiesz, o co mi chodzi? Że jaki czynnik, powiedzmy, nie wiem, stanowiło u ciebie to, że to jest Elden Ring, albo że to jest gra od From Software, a jaki czynnik, czy powiedzmy zachęcający, to było to, że no to była gra sieciowa z koopem, naparzanka, że no, gra sieciowa to chętnie zagram, no nie, bo te recenzje na razie są umiarkowanie pozytywne. Ja właśnie nie sprawdzałem na Metacritic, żeby zobaczyć, co oni tam konkretnie zarzucają, powiedzmy, grze, czy to jest kwestia, powiedzmy, znowu tej wydajności, czy może coś trzeba na tym PC-cie, nie wiem, mieć konto PlayStation Network, ale pewnie nie, więc...
dlaczego miałbyś mieć konto PlayStation Network?
Nie, no śmieję się, bo wiesz, bo chodzi mi o to, że ten user score na Metacritics jest w okolicach 6 punktów, nie? Tam 6 na 10. Więc jestem bardzo ciekawy, dlaczego ludzie po prostu, co im się nie podoba, czy oni się odbili, bo się spodziewali po prostu kolejnej gry z jakiejś soulsowej, czy może to kwestia jest jakiejś, nie wiem, właśnie może nie mikropłatności, no nie, bo to można było zweryfikować, ale to jest dla mnie ciekawe, nie, że...
Wydaje mi się, że wiesz, że to jakby co kto lubi, no. Mhm. Ja zawsze o tym, zawsze to powtarzam, zawsze o tym mówię. Ja nie wierzę od już jakiegoś czasu. Ja generalnie nie wierzę w żadne recenzje, wiesz, gier tak. I w żadne... I sam też nie staram się niczego recenzować. Tak jak ktoś ci przychodzi i mówi, słuchajcie, świetne,
grafika
wybitne.
To, muzyka to. Tak.
To jest jedno, nie? Ale bardzo często są takie, wiesz, głosy, że tam no tu świetne, no tutaj oczywiście tu wybitna produkcja i tak dalej. Jakby to są stare...
Słowo wybitne się ostatnio zdezałowało.
No tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że to są wszystko... bardzo subiektywne odczucia. Mm-hmm. I myślę, tak. Wydaje, że większość ludzi nie rozumie tego, że rozumiesz, bo to jest tak samo jak, kurde, z polityką. No jakby, jak ktoś jest po jednej stronie, to nie rozumie tej drugiej. No i vice versa. I to tak działa, stary. No i jakby mm-hmm. Ja mówię o tym otwarcie. Jeżeli tak. Ja mogę co najwyżej powiedzieć o swoich odczuciach, o moich odczuciach. No, nikt mi nie zapłacił. Sam sobie kupiłem tą grę i sam sobie ją kupiłem na dwóch.
Nawet dwa razy. No właśnie.
Dokładnie. Kupiłem dwa razy na PlayStation i na PC-cie. I jestem zadowolony. Znaczy mi się podoba po prostu. Mi się podoba. Ale widzę, że też są recenzje mega pozytywne.
Ja widzę dużo dziewiątek.
Ja myślę, że to jakiś wiesz... Już nie chcę nikogo obrażać, no ale jacyś, umówmy się, no tacy może smartni.
Nie, bo to wiesz, jak to jest. Wiesz, jak to ludzie czasami wpadają w takie skrajności, no nie, że albo właśnie dają jedynkę i bo to nie jest Elden Ring 2, jakiego oczekiwali, albo właśnie są zachwyceni. I to jest dobre, no nie, bo czasami, wiesz, nawet taka idea kciuk w górę, kciuk w dół, w sumie jest sensowna, nie, wiesz, żeby pokazać może jakąś skalę, ale tak jak mówisz, generalnie warto jest, szczególnie jak właśnie jest ta polityka zwrotów i ona jest taka prosta, nawet nie trzeba się kierować. Wszystko można zobaczyć na YouTubie, nie? Bo właściwie każda gra została już nagrana i każdy może się przekonać, jak dana gra wygląda, ale sam fakt, że po prostu ja tak zrobiłem raz i gra mi nie podeszła, zwróciłem. To nie jest tak nawet, że ci pieniądze Steam zwraca do wirtualnego portfela, tylko normalnie na konto, z którego zostało zapłacone, więc naprawdę to jest to można zrobić w ten sposób. No. Ale rozumiem, że to jest gra, którą... czy to jest takie małe odkrycie twoje, że tak się wyrażasz? Bo czy spodziewałeś się, że tak ci się ta gra spodoba? Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w naszym takim dyskursie wewnętrznym, no nie, to było tak, że ja od podstawki, no nie, to nie sięgnąłem po DLC, więc jakby ta kwestia tego świata Elden Ringa nie interesowała, no ale to też jest nowa gra From Software, więc no to sprawia, że mogłem się zainteresować, ale no właśnie tak zastanawiam się, no nie, czy to jest twoje odkrycie, czy spodziewałeś się, że po prostu będziesz się dobrze bawił? No wiem, że to takie dziwne pytanie, ale czy dostałeś więcej niż się spodziewałeś? O, że się tak wyrażę, bo pewnie no myślę, spodziewałeś się pozytywnych.
Myślę, że to na pewno, wiesz, to na pewno, bo ja nie miałem z tą grą żadnych, żadnych oczekiwań.
Mhm. Bo mi się wydawało, że był taki moment był zwątpienia, nie? Że i to zwątpienie mogło się tak po prostu przez osmozę, nie? Wiesz,
znaczy wiesz, nie no, przenieść, ja, z mojej strony niekoniecznie, ja po prostu patrzyłem na te wszystkie trailery i ja po prostu jakby dla mnie było nieczytelne za bardzo, czym ta gra jest i czym ta gra będzie. Z tych wszystkich zwiastunów, no właśnie, z tych wszystkich gier. Tak jak sam nawet mówiłeś teraz, że jakby ja też nie rozumiałem konkretnie tej koncepcji dzień, noc, co to znaczy, że my przez kilka dni będziemy grali, że wiesz, że to będzie jeden dzień i potem się muszę zalogować kolejny i tak dalej. Nie wiedziałem tego. Jakby nie, ciężko też mi było sobie to jakoś tam wyobrazić. Więc w jakimś sensie ja dostałem po prostu coś, tylko ja po prostu wiesz, no stwierdziłem, że ja daję szansę, bo jakby ja lubię Eldena, lubię sieciowe gry i wydaje mi się, że to może być coś, co mi się spodoba. No i tak się stało. Ta gra mi się spodobała.
Mhm. A tak wspomniałeś o tym czasie. Ile taki run, powiedzmy, do tego ostatniego bossa, albo jeden dzień, ile mniej więcej trwa?
A Jezu, nigdy na to nie patrzyłem, powiem ci szczerze.
Ale to jest, powiedzmy, 20 minut, godzina?
No ja myślę, że tak w okolicach 20 bym, może mniej, może 15. Bo ty wiesz, bo ty masz tylko 15 leveli tam, odblokowujesz. No, powiedzmy, to jest tak, że na koniec pierwszego runu, na koniec pierwszego bossa to jesteś gdzieś w przedziale czwarty, piąty level, ja przynajmniej. Potem drugi boss przed finalną walką, czy czwarty, piąty, ewentualnie szósty. Najwyżej chyba byłem na 12 przed finalną walką, więc też nie doszedłem nigdy, wiesz, do końca. No ale to z uwagi na to, że wiesz, ja pierwsze moje w ogóle gry, to ja kompletnie nie rozumiałem też, wiesz, nie wiedziałem, jak to będzie działać, nie, że co tu się dzieje. No, nie grałem w Fortnite'a, nie interesują mnie takie gry.
Ale ty od razu jesteś jakby w tym samym miejscu z tymi trzema kompanami, czy wy po prostu musicie się gdzieś odnaleźć?
Nie, od razu, bo to jest tak, że jakby wyobraź sobie, że ten świat się skurczył, jesteś na tym ostatnim obszarze zamkniętym, który powiedzmy, nie wiem, to jest jakieś okrąg o promieniu, nie wiem, 30 metrów, 40, nie wiem, no taka po prostu większa arena, na której walczysz z bossem, która została wyodrębniona w tym świecie, pokonujesz tego bossa i teraz cała ta noc, która jest dookoła, która miała was pochłonąć przed chwilą, no to w tym momencie ona się rozprasza i jakby zaczynasz kolejny dzień i masz informację, że jest kolejny dzień. W międzyczasie oczywiście zbierasz lód po bossie, zbierasz ten lód, wiesz, to jest często dostajesz zazwyczaj trzy rzeczy tam są, nie? Jedna broń, druga broń lub jakiś ekwipunek i ewentualnie jakieś albo bezpośrednio runy, które możesz potem zamienić na level, na punkty doświadczenia, albo na przykład jakieś, nie wiem, zwiększenie o 15% wszystkich wytrzymałości, albo zwiększenie siły, albo coś tam, albo jakieś inne. To jest jakby sam decydujesz, nie? Jakby w którą stronę idziesz.
Nie wiem, co super. No to powiem ci tak, że jak nie byłem przekonany, to trochę mnie przekonałeś do tego, że sprawdzić. Oczywiście nie teraz, ale jak wrócę, to przynajmniej te dwie godziny na tym Steamie zobaczę. No nie? To jest też kwestia tego, co powiedziałeś, no nie? Że trzeba mieć chyba dobre łącze, nie? Stabilne.
No jak wiesz, no, jak w każdej
nie rozłączyło cię. Ale to jest też tak, że no bo wiesz, są strzelanki, gdzie jednak to musisz mieć bardzo niski ten ping, jak ci laguje, no to właściwie no, jesteś bez szans w walce z innymi. No ale tu jest jednak gra kooperacyjna. I ja wiem, jak to na przykład było w Split Fiction. W Split Fiction miałem takie momenty, w których ten internet mi tam gdzieś chrupnął, ale gra jakimiś takimi mechanizmami ona to potrafiła skorygować, no bo widziałeś, co się dzieje po twojej części ekranu, po której ty grasz, nie? I najwyżej to, co robił twój kompan, no nie? Na drugiej części ekranu, no to tam gdzieś, powiedzmy, wyglądało dziwnie przez chwilę, zanim się naprawiło, nie? Ale nie wpływało to na twoją, nie wiem, na twoją rozgrywkę, powiedzmy, że nie zdarzyło ci się, że nie trafiłeś skakając na jakąś platformę i tak dalej, więc to, że to jest kooperacyjna gra, może ten internet po prostu musi być stabilny, nie musi być najszybszy, nie? Więc to może być ciekawe. No ale drogi Juliuszu, a w co jeszcze ostatnio miałeś okazję pograć?
No ja gram, wiesz, dość intensywnie od miesiąca, myślę, w World of Warcraft.
I to jest wersja ta vanilla, ten classic, czy to jest wersja nie. z tymi wszystkimi bajerami?
Znaczy, no ten ostatni
dodatek. W sensie bajerami, z wszystkimi dodatkami, z wszystkimi tymi
rzeczami. Skończyłem ten praktycznie Wrath i Vin i teraz się bawię, robię sobie rajdy, dungeony, wszystko. World of Warcraft nigdy nie był tak przyjazny dla niedzielnego gracza, takiego jak ja. Wszystko możesz, znaczy... stary, dzisiaj w Warcraftie. Ja praktycznie, bo co tydzień masz Vault, z którego wydobywasz sobie jakieś tam nagrody i teraz oni w tym Warcraftie oczywiście oprócz tych dungeonów, do których zawsze chodzisz w 5 osób, tak. To masz oczywiście, masz rajdy. Te rajdy są mniejsze. Oczywiście jak jesteś w gildii, to jest wszystko jakoś tam usystematyzowane i tak dalej, ale ja nie mam czasu na granie w gildii. A ja sobie robię randy z randomami, stary, i to wszystko działa i zajebiście, kurde.
Ale już jesteś na tym takim, masz maksymalny poziom postaci? Tak, jak jest teraz? 120, nie? 130?
Nie. On został obniżony przy okazji tego poprzedniego dodatku. Tam oni to jakby mega jakby zmienili w ogóle, wiesz, teraz tak naprawdę. Znaczy w ogóle te dwa ostatnie dodatki, ten Dragon Isles, czyli ten ze smokami, z lataniem, wiesz, w ogóle z tym moim zdaniem jest genialny, ale ten dodatek, najnowszy War Within, jest chyba jeszcze lepszy, stary, bo 80 chyba level w tej chwili jest maksymalny, tak, w WoWie. Wiesz co, no, słuchaj, no, co ja ci powiem, no, ja uwielbiam World of Warcraft za tą prostą decyzję gameplayową, która zawsze w tej grze była. Tank, healer, DPS.
Tak.
I klasyk. Moim zdaniem żadna gra, i ja pamiętam twoją fascynację Warhammerem i pamiętam, żadna, powtórzę to po raz kolejny, dla mnie, to jest moje odczucie.
Tak.
Żadna gra, moim zdaniem się do tego nie... Grałem, stary, w Elder Scrolls Online, grałem w Guild Wars. To są wszystko, wiesz, w Guild Wars to jest po prostu, to nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy są i jednocześnie i healerami, i tankami, i wszystkim. Ja wiem, że tam są jakieś niuanse i tak dalej, ale tam w ogóle nawet na te dungeony nikt nie chodzi, wiesz, tam trzeba być pewnie w jakiejś gildii. Jakoś taki randomowy gracz jak ja, który nie chce być w gildii, który nie chce siedzieć, wiesz, po 4 godziny dziennie, wieczorami, czy w ciągu dnia, czy po południu i tak dalej, wiesz, jakby w takich grach, no ja chcę po prostu sobie odpalić tego WoWa wieczorem, pójść sobie do dungeonu, porobić sobie jakieś questy, poformować sobie reputację, znaleźć fajne przedmioty, zmienić sobie wygląd postaci, to wszystko jest. I ta gra wygląda zajebiście, stary, w ogóle swoją drogą, nie, graficznie. Moim zdaniem w dalszym ciągu. Także to ja nie wiem, jakby akurat pod tym względem uważam, że Blizzard
jest wielki. W ogóle nie wiem, czy World of Warcraft nie skończy 20 lat, nie? No, który to był? 2004?
Tak, zaraz skończy. Albo już skończył.
Nie, już 21 lat ma.
Tak, bo 2004? Wydawało mi się 2004.
Tak. Znaczy w Europie wyszedł 11 lutego 2005, ale w Stanach 23 listopada 2004 roku.
Ja, wiesz, to jest w ogóle też ciekawe, że ja porzuciłem WoWa chwilę po premierze Burning Legend, czyli tego jakby pierwszego dużego dodatku. To znaczy później jeszcze grałem, ale zmieni jakby w podstawową wersję WoWa, w tą w tak zwaną vanilla dzisiaj, tą, którą możesz... Tylko, że to też... Teraz ona też tam ewoluowała, nie? Bo też ją oczywiście próbowałem, bo teraz ona jest zrobiona gdzieś na etapie chyba kataklizmu. Czyli ten świat już się zmienił. To nie jest ten świat... bo nie wiem, czy wiesz, świat Azeroth jednak przez te wszystkie lata ewoluował, nie? Tam były te rozkadliny, to wszystko się zmieniało, były dodawane różne rzeczy i tak dalej. W każdym razie, więc to jest chyba w tej chwili na etapie kataklizmu, a może nawet można wybrać sobie, bo aż tak jakby nie wchodziłem w to, bo mnie nie interesuje, wiesz, wracanie do tego, do czasów tego starego WoWa. Natomiast ja pamiętam, że jakby, wiesz, ja porzuciłem, ja oczywiście, wiesz, miałem tam ten tier 2 zrobiony na Warriorze, tankowałem w dużej gildii, wiesz, tam 100 ileś plus tych membersów. Wtedy to było dużo, wiesz, rajdy po 40 osób, Molten Core, Onyxia i tak dalej. I to i ja potem w którymś momencie po prostu po dwóch latach takiego bardzo intensywnego, bardzo wiesz,
wymagającego jednak czasowo.
Ustrukturyzowanego grania, po prostu przestałem grać w WoWa. I później parę razy próbowałem do niego wrócić, wiesz, Wrath of the Lich King, pamiętam dodatek, kupiłem nawet w wersji jakiejś kolekcjonerskiej, wiesz, wróciłem, polatałem sobie postacią, to oryginalne konto sprzedałem w ogóle, wiesz.
No, powiem ci, że to były takie czasy, ja też grałem, ja grałem z bratem na spółkę, ja grałem, mieliśmy w ogóle tego jednego, mieliśmy tego Shadow Priesta chyba i Szamana, to był, Szaman był mój, no nie Shadow Priesta, graliśmy tak na spółkę. I też jak tak sobie przypomnę, to i teraz zacząłem patrzeć, kiedy te dodatki wyszły, to faktycznie ten Wrath of the Lich King to był ostatni chyba dodatek, który wiem, że dużo grałem, ale też kojarzę tam ten kataklizm, ale już ten Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, to ja w ogóle tego nic nie kojarzę.
Tak.
Ale no, to był taki moment, że już było takie, z mojej strony to było trochę takie zmęczenie MMO i ja też zacząłem się przerzucać na konsolę. I to konsolowanie, konsolowe granie zupełnie inaczej wyglądało, bo kiedy no, grasz przy komputerze, no nie właśnie w MMO, to naprawdę to jest nie tylko, że angażujące, no bo to jest taki narkotyk, no daje ci tyle endorfin to granie, to bo to łączy wszystko w sobie, tak? Grę, nie wiem, to socjalizowanie się, no bo jednak rozmawiasz z ludźmi, tam tworzycie... No, tą gildię, tak? Więc to jest taki społeczny.
Ja bym powiedział, że to bardziej element. Kiedyś, bo teraz mówię, ja teraz gram z perspektywy gracza totalnie solowego. Czyli ja oczywiście, mnie nie interesuje robienie questów w świecie i tak dalej, bo mnie zawsze, po prostu uwielbiam ten gameplay WoWa, wiesz? No, tak. No niestety, no ten gameplay właśnie, ja gram sobie teraz healerem, nie? Dla odmiany. I po prostu dla mnie, wiesz, ten gameplay jest znakomity, w ogóle się nie zestarzał. I wróciłem, mówię, miałem kilka takich prób powrotu do tej gry i żadna z tych prób, wiesz, nie skończyła się czymś dłużej. No a teraz już skończyła się dłużej, bo już grałem, już sobie ten ekwipunek leveluję, robię. Mówię, stary, rajdy z randomami i to działa, stary. To się nie kończy wipeami. To się nie kończy, wiesz, tym, że ci się nie udaje, że ktoś się wylogowuje. To jest niesamowite moim zdaniem. To mi ryje beret totalnie. A do tego jeszcze w tym nowym dodatku wprowadzili, słuchaj, dungeony w trybie solo. Że po prostu masz NPC-a, któremu przyznajesz rolę, nie wiem, tanka, healera albo DPS-a i robisz sobie ustawy i odblokowujesz coraz to wyższe tiry, masz coraz lepsze nagrody. Na koniec tygodnia, co środę po resecie serwerów idziesz do Volta i możesz sobie... W zależności od tego, ile rzeczy zrobiłeś w tym poprzednim tygodniu, no to wiadomo, wiesz, dopamina, nie? Dostajesz stary, tak. Dostajesz, wybierasz sobie jakieś tam nagrody, które dostajesz. Także, mówiąc zupełnie szczerze, genialna gra.
Znaczy, wiesz, że ja to wiem, że po prostu też czasowo, no nie, to jest angażujące, ale tak jak mówisz, oni wiedzą, jak zmienia się, znaczy Blizzard, nie? Jak zmieniają się gracze, jak zmienia się ten czas.
Oczywiście.
I że też gracze dorastają z tą grą. No pomyśl, że jakbyś miał syna, córkę, kiedy się ta gra pojawiła, a mógłbyś mieć, to ona już byłaby pełnoletnia, dorosła. 21 lat.
To prawda.
Można by z nią iść na... I wiesz, i jest pytanie, że ile jest takich młodych graczy, którzy weszli w ten świat i ta gra jest starsza od nich, a nadal funkcjonuje i nadal wygląda no, tak, że nie masz wrażenia, że to jakaś to jest gra przeglądarkowa, bo jest mnóstwo takich gier, których nawet nie będę wymieniał z nazwy, żeby tutaj się ludzie nie obrażali, które owszem funkcjonują bardzo długo przez lata, no nie wiem, choćby nawet, niech to będzie, no Guild Wars, bo nadal Guild Wars pierwszy jest ogrywany, nie? Nadal pewnie ludzie
nie,
grają.
Nie, Guild Wars 2 teraz chyba bardziej.
Ale Guild Wars 2 jest, powiedzmy, no jest taki popularniejszy, no bo wyszedł później, jest nadal wspierany i teraz jak sobie pomyślisz, to ten Guild Wars 2 już jest dłużej na rynku niż Guild Wars 1 był, kiedy wyszła dwójka, nie? Więc to jest...
Znaczy, ja po prostu, ja nie deprymuję Guild Wars, nie? Tylko ja, bo ja próbowałem grać w Guild Wars i też mam tam wymaksowaną postać i w sensie na tym najwyższym poziomie skończyłem dwa dodatki, bo skończyłem ten... Przepraszam, skończyłem podstawkę i skończyłem ten Teraz niedawno zresztą, parę miesięcy temu skończyłem ten...
O dwójce mówisz.
Tak, o Guild Wars 2 skończyłem ten Heart of Thorns, chyba to się nazywa, już nie pamiętam. Ten taki leśny dodatek, nie? Z tym. Ale moim zdaniem ta gra się dużo, dużo bardziej zestarzała, wiesz, niż World of Warcraft. No, ale to moim zdaniem też wynika z tego, że wiesz, World of Warcraft to są miliony graczy, którzy po prostu płacą abonament. I z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to jest masakra, a ktoś może powiedzieć, no tak, ale co by się nie powiedziało, to jest jednak jakaś gwarancja jakości, nie? Coś, co powoduje, że jednak to jest dopracowane. No ja, stary, nie miałem żadnych poważnych problemów z tym WoWem, odkąd wróciłem do grania. Żadnych lagów, działa to zajebiście, stare wszystko. Wiesz, no nie wiem, mi się bardzo podoba. Uważam, że w ogóle jest bardzo ciekawy moment w tej grze i to jest też na swój sposób dla mnie fascynujące, że 20 lat ponad i ta gra w dalszym ciągu w dalszym ciągu jest na rynku i jest w dalszym ciągu w czołówce, no. Jest liderem, wiesz. Ona się niesamowicie zmieniła, stary. Wiesz.
No chyba oddali tylko tam chyba temu Final Fantasy XIV, tak?
Nie.
Pan pierwszeństwa. Chociaż wiesz, no może się tam zmienić, bo jak sobie pomyślisz,
Przez chwilę. Był rzeczywiście taki moment, wydaje mi się, nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu, że to Final Fantasy XIV nagle cieszyło się jakąś dużą, dużą popularnością, bo to na tych czartach, ale chyba w dalszym ciągu, teraz jak ostatnio oglądałem jakieś takie, wiesz, bo zanim oczywiście zacząłem grać w tego WoWa, to oczywiście człowiek chciał się upewnić, ja tak mam, że wiesz, że dobrze wybrał i tak dalej, więc oglądałem różne jakieś poradniki, to nie wiem, no, w tej chwili WoW jest cały czas na pierwszym miejscu.
Mhm. Znaczy ja myślę, że to pewnie nawet jak te różnice są, to nie są na tyle znaczące, żeby tutaj kruszyć szaty. A korciło cię, żeby na przykład wrócić do Elder Scrolls Online? Bo to też była taka gra, w którą chyba...
Mam też i grałem, ale... Ojej, to jest jednak drewno.
Drewno?
No, to jest jednak drewno.
No.
Wiesz, World of Warcraft ma w sobie coś takiego... Ja na przykład przez długie lata nie lubiłem, naprawdę, autentycznie, mimo że grałem, nie lubiłem tej konwencji graficznej. Takiej komiksowej, rysunkowej.
Mhm.
Ale teraz jak na to patrzę, stary, ta gra jest tak cudownie, może to jest też kwestia tego, że się człowiek starzeje, nie? I tak cudownie kolorowa, tak przepięknie jest ten świat narysowany. Tam są stare filmiki, co rusz normalnie i na silniku gry, i jakieś w innej konwencji zrobione, i jeszcze w jakiejś innej konwencji, i takie animacje w stylu, wiesz, te wszystkie, pamiętam intro z pierwszego Warcrafta, to zawsze Blizzard, wiesz, te intra robił niesamowite, nie? I wiesz, i to po prostu te animacje, wiesz, takie wyrenderowane, no to po prostu było niesamowite, nie? Mhm. Więc jakby z mojej perspektywy niesamowicie się ta gra zmieniła i dla mnie jest też na swój sposób jakimś tam tegorocznym, wiesz, odkryciem. Ja sobie kupiłem abonament na cały rok.
I słusznie, no. Czemu nie? Czemu nie? Ale a propos gier tam Elder Scroll podobnych, drogi Juliuszu, czy miałeś okazję pograć w Tainted Grail The Fall of Avalon? Troszeczkę więcej.
Miałem, nie? Bo teraz jakby już wystarczy, stary. Ja już i tak obawiam się, co będą ludzie pisać pod tym podcastem. Znaczy, ja się nie obawiam, mnie to śmieszy generalnie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, co tam się będzie działo. Więc może ty powiesz dla odmiany, w co ty ostatnio grałeś.
To ja powiem tak. Juliuszu, ostatnio grałem w dwie gry. Jedną z nich jest no, taki już klasyczny tytuł, bo ma prawie 7 lat. To jest Kingdom Come Deliverance. I muszę przyznać, że gram na deku, bo tak postanowiłem, że zabieram go z sobą na ten urlop, więc muszę sprawdzić, czy tam wszystko działa. I akurat to jest taka starsza gra, więc i chyba jeszcze na CryEngine, więc jest dobrze zoptymalizowana, wszystko pięknie wygląda. No i wciągnąłem się. Ja nie wiem, ile ty godzin na liczniku masz, czy w ogóle grałeś już w Kingdom Come Deliverance, tą pierwszą część, nie dwójkę?
Ja ją kupiłem jakiś czas temu na PS5, w sensie na PlayStation. Też jakaś była promocja, chyba w okolicach premiery albo chwilę przed premierą tego Kingdom Come Deliverance 2. Ale nie wiem, mnie jakoś ta gra nie, wiesz, nie na dłuższą metę. To znaczy, z jednej strony mi się pewne rzeczy podobały, ale z drugiej strony, wiesz, takie trochę drewno i...
Ona jest bardzo realistyczna pod względem właśnie tego, jak odwzorowuje życie takiego... Znaczy, nie chcę powiedzieć wieśniaka, nie? No bo nie jesteśmy. Jesteśmy synem kowala, który no... ze względu na splot dosyć tragicznych wydarzeń, no nie, no musi, zostaje giermkiem jednego z panów tam, no w każdym razie, no nie, powiedzmy, zamiast być chłopem pańszczyźnianym okazuje się być no, takim aspirującym rycerzem, nie, i my w tym świecie jakby funkcjonujemy, ale przyznam, że na początku to byłem taki sceptycznie nastawiony, bo no, znasz mnie, pewnie zaraz bym sobie zainstalował jakieś mody, bo tam są takie ograniczenia, że ja chcę zrobić zapis gry i nie jest to w łóżku albo przy wychodzeniu po prostu z gry, to potrzebujesz takiego zbawiennego snapsa wypić. No ale one są ograniczone, więc no, pewnie mógłbym sobie takiego moda zainstalować, ale wszystko, że to jest na Steam Decku, to mi się chciało. I ten realizm tej bohemy, nie? Tego wczesnego XV wieku, no jest fantastyczny. Po prostu wciągnął mnie ten świat na tej zasadzie, że ja po prostu nie mam takiego parcia na akcję, jak to jest w grach takich, no, gdzie, no choćby nawet w Oblivionie, tak? Może ta gra nie aspiruje do bycia częścią Elder Scrolls, ale sam fakt, że to jest, powiedzmy, tam obserwujemy świat z pierwszej osoby, no nie wcielamy się w tego bohatera w tej koncepcji, i to jest jakieś tam średniowiecze, tak, to powiedzmy, że tam jakieś podobieństwa, ale chodzi o to, że w tym świecie mam taką przyjemność po prostu robienia wszystkiego powoli, na takiej zasadzie, że jak mam pojechać z wioski do wioski, to jadę na tym koniu bez tej szybkiej podróży. Po prostu wsiadam tego konia i jadę. Jak dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, gdzie muszę z kimś pogadać i tak dalej, no to wszystko jest takie na zasadzie tych statystyk, które rozbudowujesz, jak to chyba było w Oblivionach czy w Morrowindach, nie wiem, że jeśli korzystasz z jakiejś statystyki, to ona automatycznie zdobywa punkty tak, żeby się, powiedzmy, rozbijać akurat w tym aspekcie. Więc pod tym względem faktycznie może wydawać się drewno, ale przyznam, że fabularnie no, mnie ta gra kupiła. Bo wiesz, my gramy tym Henrykiem, który, tak powiedziałem, no jest synem kowala i jest, no, nie jest urodzony na salonach, więc musimy w różnych sytuacjach sobie radzić, ale kiedy my już zostajemy tym giermkiem tego na tych włościach, nie, i jesteśmy zabrani do sprawdzenia pewnej sytuacji, tam jakieś dziwne i morderstwo, i jakaś taka brutalna rzeź w jakiejś pobliskiej zagrodzie w Neuchowicach, chyba tak się nazywa, to zaczyna się taki długi, wiesz, długi quest, który się jeszcze rozgałęzia i tak dalej, i po prostu tak mnie to wciągnęło, wiesz, ten świat, że po prostu wsiąkłem. I chyba od kilku dni grałem tylko w Kingdom Come Deliverance, bo ta gra i pięknie wygląda, i ma fantastyczne dialogi, ma romanse, i muszę przyznać, że te romanse, możesz iść w trudny romans, czyli wiesz, musisz za kobietą chodzić, kupować jej kwiaty, no, czy jakieś prezenty. Musisz być szarmancki. Ale po prostu to mi się tak podoba, bo ta gra jest taka bezkompromisowa w wielu aspektach. Nie? Tam jest łaźnia i w tej łaźni możesz tak uprać, możesz się umyć, mogą cię ogolić albo obciąć, a możesz skorzystać z no, osobistej kąpieli, która wiesz, jak się kończy. I to jest zestaw. I to jest po prostu takie, jakieś takie orzeźwiające dla mnie, bo ostatnio w grach pewnych rzeczy po prostu nie ma. Nie? Już nie chodzi mi o ten realizm tego świata, tylko o te takie opcje, które możemy mieć. Więc to jest,
ale,
to jest...
ale zapytam, w Red Dead Redemption 2?
No w Red Redemption nie pamiętam tych opcji romansowych. Tam chyba były, nie? Ale...
No były jakieś opcje romansowe. Poza tym mogłeś też skorzystać z... z prywatnej kąpieli.
Z usług, tak, tak.
I no, żeby chyba ci tak. Pani plecy umyła. Także wydaje mi się, że wiesz, że... Znaczy,
Ja tu mam jeden zarzut taki, że jak ci pani plecy myje, to jest zaciemnienie i słyszysz tylko po prostu, jak ta skóra ci się mocno ociera i i krzyczysz z bólu po prostu tego tarcia, tej gąbki ostrej po plecach. Ale jest pewna scena i to jest taki fantastyczny, dłuższy, znaczy to nawet nie jest quest, po prostu w pewnym momencie spotykamy pewnego księdza i ten quest z tym księdzem jest, obfituje w bardzo ciekawe wydarzenia i tam dochodzi do pewnej sytuacji, kiedy poznajemy pewną dziewczynę i no tutaj jest, jak to się mówi, bez zaciemnienia wszystko pokazane. Więc to jest interesujące, nie? W pewnych aspektach nie zastosowali taką cenzurę pewną, tak? Że wszystko jest takie po ciemku, a w niektórych aspektach nie pokazali w pewnej okazałości, nie? To jest gra w ogóle, wiesz, tego Daniela Wawry, tak? Tego od Mafii, znaczy, tego od Warhorse.
Ja ci powiem taką rzecz, jakby. Ale znowu, no to jest jakby, bo to jest ciekawe, co mówisz. Myślę, że to jest wszystko takie bardzo zachęcające. Wiesz, zachęcające do zagrania. Nawet dla mnie, tylko jakby. Znaczy, ja zagrałem oczywiście i przeszedłem ten początek, tam wydostałem się z tego, wiesz, tam jak jest to zawiązanie akcji, że ten. Nie będę już zdradzał, no, ale tam giną pewne ważne... Znaczy,
powiedzieć, że to jest napad na wioskę
I potem on ucieka do tej pobliskiej osady, w tej pobliskiej osady tam się ktoś nim zaopiekuje i tak dalej, i się jakby zaczyna de facto właściwa... Wiesz, to mi się wszystko podobało, to mi się wszystko podoba, tylko co mnie odrzuca w tej grze, stary? Nie wiem, przepraszam. Inaczej, może nie to, że odrzuca, ale co spowodowało, że ja jakby nie zagrałem dłużej w tą grę, no to ta pierwsza rzecz, słuchaj, w ogóle to jest taka, że jakby ja nie czuję tego klimatu. Jakkolwiek ja lubię średniowiecze i w ogóle gry historyczne i tak dalej, to jest wszystko, jak najbardziej wszystko w moim obszarze, ale jakby ten konkretny setting historyczny, może też dlatego, że ja niewiele o nim wiem, albo on jest jakoś stosunkowo niezbyt znany. Nie wiem, czy to nie jest podobny setting do tej książki, do tej trylogii husyckiej tego naszego asa.
Podobno bardziej ta druga część lepiej się komponuje z książką, ale to...
Okej, ale to są, powiedzmy, podobne... Nie chodzi mi, że komplementuje, ale chodzi mi o to, że wiesz, że to są jakby podobne czasy. Natomiast...
Tak.
Zmierzam do tego, że to jest jakby mnie ten setting nie pociąga. I wiesz, i dla mnie jakby pierwszą rzeczą, którą w ogóle w jakiejś decyzji, żeby zagrać w tę czy inną grę, to jest zawsze ten setting. Jakby, ja rozumiem, że tam jest dużo świetnych aktywności, znakomitych questów, fantastycznie rozwiązanych, fantastycznych rozwiązań fabularnych, scenariuszowych i tak dalej, ale ponieważ mnie kompletnie ta tematyka nie grzeje, to ja po prostu mówię pas. A druga rzecz, stary, jeszcze nawet jak już bym się zmusił i zaczął w to grać i tak dalej, nie wiem, stary, ale może nie wiem, jak to zabrzmi, ale stary, ten wygląd głównego bohatera, no nie, stary. Ciężko mi jest sobie wyobrazić bardziej generycznie wyglądającego protagonistę i do tego jeszcze, ale mówię, nie wiem, no chodzi mi o to, że wiesz, że jakby jak zagrałem w Red Dead Redemption, no to jakby od razu się zakochałem w głównym bohaterze, tak w cudzysłowie, tak? Red Dead Redemption 2 jeszcze lepiej. Te postacie, każda, wiesz, taka krwista, taka ulepiona z naprawdę w taki mięsisty sposób napisana, wiesz. Tak jak właśnie w amerykańskich serialach, nie? Tych z tej wyższej półki, czy filmach, gdzie rzeczywiście to jakby to wszystko gra. No i to jest to, co mnie odrzuca. Natomiast to, co mówisz, super. Na pewno założy się tak, no pewnie pod wieloma względami jest to gra wszechczasów. Ale...
Znaczy nie, ale jest dużo ludzi, którym się podoba to, że masz ten taki realizm, że musisz spać, musisz jeść, nie możesz się przejadać, nie? Bo jak się przejesz, to będziesz ociężały. musisz uważać, żeby nie jeść, bo rzeczy na przykład się psują. Jak masz jakieś, nie wiem, mięso w torbie, super. Jabłka, no to one, wiesz, to jest tyle mechanizmów takich,
nie no, super, stary,
o których nie myślisz, dopóki, powiedzmy, coś się nie wydarzy, ale ja tak, wiem, że nie będę miał czasu, żeby bawić się w tą alchemię czy w zielarstwo, bo już widzę, że to jest coś, trzeba się doktoryzować. Więc skoncentrowałem się absolutnie na tej fabule, na tym podróżowaniu po tym świecie, powiedzmy, robienia, czasami można powiedzieć, że niemal tych fetch questów, ale z drugiej strony, no ten klimat mnie tak wciągnął, tak urzekł, że po prostu no, nie mogę się oderwać. Wiesz, ten realizm tych czasów i wiesz, na początku na przykład walka mi się nie podobała i nadal uważam, że walka, gdyby była opcja jakiejś takiej arkadowej walki, to pewnie bym ją wybrał. Bo to, że masz to takie kółko i te uderzenia, te cięcia tego miecza, to właściwie z każdej strony uderzasz, to nie działa tak płynnie, jakbym chciał. Ale jak sobie zobaczysz, jak wyglądają te inscenizacje, czy te jak to się mówi, rekonstrukcje potyczek jakichś rycerskich, to właśnie te walki tak wyglądają. One nie wyglądają jak boks, jak MMA, jak kung fu z filmów, nie? Czy tam sifu, tylko one są takie dosyć sztywne. Ale kiedy dochodzi do takich bitew i uczestniczyłem w jednej, gdzie naprawdę masz sporo tych, to wygląda jak po prostu na obrazie Matejki. Po prostu rzucają się na siebie, walisz tym mieczem jak cepem, byle tylko kogoś trafić i powiem ci, że to jak do pewnych rzeczy ta gra podchodzi, mi się bardzo podoba, aczkolwiek, no tak jak mówię, niektóre rzeczy bym, gdybym mógł, to bym ustawił, że wiesz, poziom arcade. Strzelanie z łuku jest absolutnie, to jest, no dla mnie to jest tragedia, ja nie potrafię strzelać z łuku w tej grze, więc to jest, ale nie, to jest gra, o której nie chcę tutaj specjalnie za dużo czasu poświęcić, ale...
A pytanie jest takie, na ile miałbyś inne odczucie, jakbyś na przykład grał na normalnym, stacjonarnym komputerze, nie na Steam Decku?
Mhm.
Na ile, wiesz, na ile granie, bo ja na przykład chociaż Obliviona skończyłem na Xboxie 360, no to jednak dużo przyjemniej się w tą grę gra na klawiaturze i myszce. Dla mnie.
Znaczy na pewno to strzelanie z łuku, bo wiesz, tutaj jak strzelasz z łuku, to nie masz tego celowniczka. Mhm. Nie masz, po prostu naciągasz tą cięcinę i masz dosłownie sekundę, półtorej, żeby ją wypuścić, bo zaczynają ci się ręce drżać. Oczywiście są jakieś eliksiry, są umiejętności, które poprawiają ci tą umiejętność strzelania z łuku. No po to też strzelając z łuku ulepszasz, wiesz, no zdobywasz doświadczenie, więc z czasem to jest, no wiesz, to się poprawia. I z czasem nagle się okazuje, że jesteś jak jakiś łucznik, który może na Igrzyska Olimpijskie jechać, ale no początkowo mnie to w ogóle nie zachęca, bo żeby trafić, nie, po tych trajektoriach, wiesz, masz różne rodzaje łuków, masz różne rodzaje strzał i to, na to wszystko musisz zwracać uwagę. I ten poziom do komplikacji sprawia, że ja po prostu decyduję się na tarczę, na miecz. Jak widzę przeciwnika, to po prostu robię szarże i tyle, nie? No. Ale staram się być umyty, wykąpany, świeży, pachnący, w czystych ubraniach i korzystać z charyzmy.
To co stoi w sprzeczności chyba ze średniowieczem generalnie. Nie?
No tak, tak, no nie, ale generalnie to jak ja mówię, że jestem czysty, to tak, wiesz, chodzi o to, że jest jakaś taka, wiesz, balia z wodą, ja podchodzę i wiesz, i po prostu przecieram twarz i tyle, nie? No bo tak. Ludzie zwracają uwagę na to, czy jesteś, wiesz...
Umorusany czy nie.
Tak, umorusany, jak po jakiejś takiej walce, jakiejś takiej, wiesz, idę do powiedzmy tej mojej ukochanej, no to ona mi zwraca uwagę, że się trochę pobrudziłem, no nie? Może to tak delikatnie jest, nie? Ale generalnie jest tak, że to ten strój ci się niszczy, no to wpływa. No możesz iść do krawca, kupić sobie jakiś piękny surdut, czy to tam nosili, czysty, no ale też po jakimś czasie to będzie brudne, no, ale możesz iść wyprać, naprawić. Tam jest tyle takich fajnych mechanik, mimo tak naprawdę, że to jest gra o byciu właśnie takim średniowiecznym chłopkiem, roztropkiem, trochę rycerzem, trochę bawidamkiem, który ma ten taki główny cel tą zemstę, no nie? Chcę tam pomścić, no nie? Za to, co się stało, nie wiem, ale no jednocześnie wiesz, w tym świecie funkcjonujesz i powiem, że super. Naprawdę, ja tę grę kupiłem w 2018 roku na premierę. Doszedłem do pewnego momentu, już teraz próbuję sobie przypomnieć, do którego, ale chyba już teraz jestem za tym punktem i tym razem mnie ta jakby nie odpadłem, tak, że
ale to rozumiem, że grasz od nowa.
Od nowa, nie, jakbym miał sobie przypomnieć, wiesz, to tam jest, znaczy, to nie jest tak, że tam jest jakaś taka skomplikowana fabuła, której bym nie pamiętał, no ale jednak trochę czasu upłynęło i na przykład to, co o czym wspomniałeś, nie? Ten cały ten prolog do momentu, w którym my się budzimy w tych Rajtawicach chyba, czy Rajs...
w innej grodzie
sensie. Takim późniejszym. To jak ja pamiętałem tę grę, to ja myślałem, że tam się po prostu gra zaczyna. Ja zupełnie wyparłem cały ten prolog, no nie, z tymi najazdami i tak dalej. Wiesz, bo teraz nawet sobie obejrzałem to intro takie pięknie rysowane na w tym takim klasycznym stylu, które opowiada ci ten background, nie? Że tam jest ten Zygmunt, który jest leniwy i że tak naprawdę, czy tam ktoś inny jakiś był leniwy władca i ten drugi najechał, żeby po prostu zrobić porządek. No i naprawdę fajne motywy. No ale to jest jedna gra, a drugą grę, w którą tylko pograłem, bo zacząłem w nią grać dzisiaj i mam może jakieś 3-4 godziny, to jest Tainted Grail The Fall of Avalon. I tutaj disclaimer, kod dostałem od producentów, czyli Awaken Realms.
Ja również. Za co z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować.
Ja też. I to będzie, najwyżej mi się dostanie, ale szczerze powiem, że mi się ta gra podoba.
Dlaczego? Mówmy się, zrobiliśmy to razem, sprzedaliśmy się razem.
Tak, tak. I żeby ci nie było głupio, bo jakbyś chciał chwalić grę, to możesz, to ja powiem, że ja będę pierwszy chwalił. Że
ten ale się, ja myślę, będzie, że stary, ja żebyś jeszcze nie chwalił. Wiesz, ja myślę, że pograjmy jeszcze.
Nie, to będzie na pewno, to będzie taka dłuższa zgoda. Ja tylko mówię o pierwszych wrażeniach.
Bo ja pamiętam, ja tylko jeszcze powiem, ja pamiętam, że w ogóle tą grę, to ty mi ją zareklamowałeś, że jakiś słynny wideobloger gdzieś tam ją strasznie chwali, że to jest w ogóle jakaś niesamowita gra, a ja
bardzo
z kolei...
Bardzo dużo youtuberów.
A ja z kolei z przekory zainstalowałem wersję, bo się okazało, że ta gra ma demo i tydzień temu zainstalowałem wersję demonstracyjną i zacząłem grać w to demo i pierwsze, co mi się rzuciło, tak skradnę teraz show, pierwsze, co mi się rzuciło w oczy jeszcze w ogóle, zanim pomyślałem, że znaczy ja w ogóle chciałem to kupić, tak swoją drogą wtedy, nie? Już zastanawiałem, na co tu wydać te moje ciężko zarobione pieniądze. Bo pierwsze, co mnie uderzyło, to ten bardzo ciekawy setting, wywodzący się w ogóle z planszówki, tak swoją drogą.
Tak.
Z planszówki, w którą ja zawsze chciałem zagrać, a ostatnio z kumplem gadałem, który jest wielkim fanem tej planszówki, który mi opowiadał w ogóle o tym, jak świetna jest to gra. I też się z nim umówiłem, że jak tylko skończę remont, to na pewno mi ją pokażę, wiesz, w wersji papierowej. I to jest właśnie to, stary, że jakby może i ta gra pod wieloma względami nie wygląda jak coś, ale jakby ten pierwszy kontakt z tym światem, Król Artur, Rycerze Okrągłego Stołu, ale jakby przetworzone przez ten jakiś taki zdziwaczały sposób.
Bardzo
nie?
Mroczny taki ten
bardzo
ten
mroczny
weird,
klimat.
Ten dziw.
Czerwony mor, tak? Czy mur, nie wiem jak mor.
Czerwony mur, ale po angielsku to jest Red Death.
No tak, czyli Czerwony Mor, prosty. Chyba to tak należałoby powiedzieć.
Morowy
chłop.
Tak. Ale nie, bo generalnie tak jak powiedziałeś, to jest, najpierw powstała gra planszowa Tainted Grail i też tak się nazywała, The Fall of Avalon.
I dodajmy jeszcze gra fabularna, która ma, i to była chyba zawsze siła tej gry, wydaje mi się, czyli właśnie ten setting fabularny, nie?
Tak, napisany przez Krzysztofa Piskorskiego, którego ja bardzo cenię za książki w takim świecie nie steampunkowym, takim etherpunkowym. Między innymi tam 44 albo Zadra. I generalnie przestał aktywnie pisać książki, przerzucił się na pisanie scenariuszy do właśnie między innymi gier planszowych. I ta gra, ona w jakimś tam trybie powstawała dosyć długo, ale w międzyczasie, parę lat temu, wyszła gra Tainted Grail Conquest, która jest bliższa tej, bo to jest karcianka, nie? To jest taka rogalikowa karcianka, która jest bliższa tej grze planszowej. I powiem ci, że ten Conquest to mi bardzo skradł serce, bo on po prostu był świetny. Wiesz, ja tam, jeśli chodzi o świat, to
poczekaj, taki... mówisz, że jest cyfrowa wersja gry planszowej?
Znaczy nie, jest gra cyfrowa Tainted Grail Conquest. I ten Tainted Grail Conquest bliżej mechanicznie jest do gry planszowej.
A ty masz tą grę planszową, nie?
Nie, gry planszowej nie mam, ale mam grę Conquest. Bo to jest gra sprzed kilku lat, nie? I to jest.
I kosztuje jest taka... stary 14,39.
I to jest kapitalna gra.
Co oznacza, że ja ją zaraz kupię.
I to jest kapitalna gra i zobaczysz, tylko że ona zupełnie ma inny, wiesz, znaczy to jest zupełnie inna gra. To jest po prostu, okej, to jest jeden świat, ale szczerze mówiąc, zobaczysz, jak wejdziesz w ten Tainted Grail Conquest, że to jest zupełnie inna gra, że tam, no jeśli lubisz gry karciane, no nie wiem, lubisz Slay the Spire, takie deckbuildingowe, no tutaj z elementem roguelike'a, to się zachwycisz, no nie? Ja tę grę przyszedłem tam i tam jest chyba jeden cykl, no nie? Taki przyszedłem, ale to tak wiesz, chodzisz po świecie takim umownym, takim, po takiej mapie i walczysz z potworami. I to jest taki miks gry, właśnie takie, no nie chcę używać słowa japońskiego RPG, bo to jest takie modne ostatnio, nie? Ale to jest gry takiej taktycznej i karcianki. I przyznam, że właśnie ten setting Dark Fantasy fantastycznie się sprawdza. I ta gra, moim zdaniem, jest bliższa tej grze planszowej. I jak ja śledziłem po prostu dosyć tak pobieżnie, nie, co tam się dzieje, jeśli chodzi o ten grę, to on nie robił na mnie takiego wrażenia, bo ta gra nie wydawała mi się mieć jakiś potencjał wtedy. I teraz, jak już pełna wersja gry wyszła, no to już mówię, no to okej, mogę sprawdzić, z czym się je tę grę. I to pierwsze wrażenie było takie, że okej, wygląda faktycznie taka gra, taki Oblivion, ale taki współczesny, ale z mniejszym budżetem, wiesz, no nie było tam jakichś fajerwerków graficznych. Zaczynamy w lochu, coś się dzieje, ale przyznam...
Ale wyszedłeś z tych lochów?
Wyszedłem z tych lochów, już jestem...
Jesteś już w otwartym świecie?
Tak, jestem po zadaniu z nekromantą, że się tak wyrażę, tak enigmatycznie.
No ja doszedłem tam jest taki...
Tam jest taki zamek, dostajesz takie zlecenie od takiego właśnie...
To ty jesteś już dużo dalej. Jesteś już...
Tak.
No i ja tam, kupiłem sobie tam... teraz ten Tainted Grail, ale to się nazywa po prostu Tainted Grail.
Tak, ale...
W wersji cyfrowej.
Tak, ale generalnie jakbyś po prostu gdzieś szukał spod tytułem, to jest Tainted Grail Conquest.
No wpisałem Conquest i to tak faktycznie...
I to ci znalazło, tak.
Tak mi to znalazło na Steamie, ale kupiłem sobie teraz wersję. Mhm. 14 zł, no umówmy się. No.
Tak. I wiesz, i...
Dali mi klucz za darmo, to te 14 zł mogę wydać.
No, ale nie będziesz żałował, bo ja też jakoś kupiłem albo na promocji, albo to było w ogóle w jakiejś paczce, bo ja już nie pamiętam,
może
czy ja to miałem...
Może ty pewnie masz za darmo na tych wszystkich, wiesz, tych.
Tak.
Znaczy ja generalnie powiem, ja nie chcę jeszcze formułować jakichś wniosków, poza tym, że tak jak mówię, ta gra nie wygląda jakoś też bardzo źle w ogóle tak swoją drogą, to znaczy technicznie oczywiście to nie jest Unreal Engine, to jest ewidentnie produkcja na swój sposób budżetowa, ale mi się bardzo podoba ten kierunek artystyczny, wiesz, w tej grze. To jest...
To jest mega takie mroczne...
Tak.
Fantazy, no
to jest takie spotkanie, wiesz, jakby się Oblivion spotkał z Elden
Dark
Ringiem.
Souls.
Tak.
Albo Elden Ringiem.
Tak.
Dokładnie. To samo miałem wrażenie, bo tam w ogóle nawet kiedy no powiedzmy, że te podziemia, nie, te lochy, no to jest jakiś taki prolog. I później mamy.
Ale w ogóle powiem ci ciekawą rzecz, bo ja w ogóle. I to jest takie pytanie do naszych słuchaczy, może oni to odkryją. Bo jak ja ściągnąłem wersję demo, to zacząłem łazić po tych podziemiach i ja nie mogłem z nich wyjść. I zastanawiam się... I słuchaj, save mi się nie przeniósł w ogóle do wersji pełnej. Natomiast w wersji pełnej bez problemu wyszedłem. Więc wydaje mi się, nie wiem, tak się zastanawiam, czy w ogóle...
Że demo blokujecie w tych
tak,
ramach?
Tak, że może w wersji to... demo jesteś zapętlony, że w ogóle nie możesz stamtąd się wydostać.
Tak, tak. Zresztą w ogóle, ja nie wiem, ile czasu spędziłeś w tych lochach, czy tam czytałeś te kartki, czy tam
no,
jakieś...
czytałem wszystko.
Bo tam... A spotkałeś tego takiego już dosyć zaawansowanego, w czwartym stadium tego no, czerwonego mura przeciwnika?
Przeciwnika, czy...
No tam jest taki moment, że... bo najpierw jak zostajemy uwolnieni
ja spotkałem
z tej celi...
Takie trzy postacie pamiętam spotkałem. Spotkałem gościa takiego, który prosi cię, żebyś mu ukrócił męki. Spotkałem gościa, który jakimś cudem został pojmany, ale się wydostał. Taki, wiesz, jakiś tak, barbarzyńca. Tak, taki
tak.
Ten. I, ale to w demie. A w demie spotkałem na samym dole jakiegoś gościa, którego zabiłem, który był takim, wydaje mi się, jakimś mini-bossem, czy jakimś mini-przeciwnikiem.
No, 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 to o nim mówię.
No, ale tak, to w wersji tak, pełnej tak. Już tam nie poszedłem.
No to ja na początku się męczyłem, ale w pewnym momencie wziąłem go, jak to się mówi, pobawiłem się mechaniką.
A jaką grasz postacią?
Wiesz co, na początku szedłem po prostu w wojownika, no bo to jest no. Takie dla mnie najprostsze. Ale zauważyłem, że tam, że bo
ja
wiesz, rozwijasz tą postać. No właśnie, chcę zrobić takiego maga bojowego, czyli w jednej ręce będę miał krótki miecz, a w drugiej tę jakąś tam magię, nie? Tylko właśnie nie wiem, czy ta magia jest tak, że możesz mieć tylko, bo to jest dziwne, że...
Możesz mieć dwa zaklęcia w rękach.
Tak, czyli po jednej ręce po prostu, tak? No, czyli to jest jakieś dziwne ograniczenie, ale to by mi wystarczyło, bo jak powiedzmy, miałbyś, nie wiem, Magic Missile, jakiś odpowiednik w jednej ręce, a w drugiej ten miecz, no to już jest to
nie,
już jest
możesz
coś,
tak
nie?
Zrobić.
Tak. No. Tak? O.
Nie, no możesz, no tak, no tak możesz mieć no tak. Miecz, czy tam sztylet, no. Czy cokolwiek, a w drugiej ręce magię. Nie, no możesz.
No tak,
ja
no tak
miałem.
No tak miałem. Tylko, że w sensie, że szkoda, że tylko jeden ten czar, nie? Ale znowu nie, w takiej grze jak Vault, to miałeś tak, że miałeś ten Grimoire i tam były po prostu tylko cztery czary. Więc to też nie było jakoś tak specjalnie rozwinięte, ale na początku mi było bardzo ciężko. Grałem na klawiaturze i musiałem sobie zmienić, że ten unik mam pod spacją, a nie skok. Skok sobie po prostu dałem pod alta. Bo jak już załapałem tę walkę, to ona mi się zaczęła podobać. Bo to nie jest taka walka, że podchodzisz do przeciwnika i go kładasz, wiesz, mieczem raz, dwa, trzy i koniec.
No na pewno
tylko
to nie
musisz
jest
odskakiwać,
no, to nie
robić
jest
uniki i jak zacząłem w ten chodzić, to nawet sobie pomyślałem, że ja tutaj muszę być taki, wiesz, zręczny jak właśnie w grach soulsowych. I jak spotykasz takich potężniejszych przeciwników, szczególnie jak już jesteś w tej dalszej części, na tym cmentarzu, nie, tam się pojawiają takie dosyć szybkie, bardzo energiczne stworki, no to zaczyna się już taka bardziej, no, czy ta walka musi być bardziej skillowa. I to dla mnie pokazuje, że mimo, że to jest, no, wydaje się być, nie, jakaś taka mniejsza gra, nie, no to jednak jest pewien potencjał w niej. I zdecydowanie jak pogram w nią dłużej, ona jest w ogóle zweryfikowana na deku, więc ją będę grał też na deku, chociaż to chwilkę pograłem, więc jest okej, okay. To będę chciał o niej dłużej porozmawiać, bo wydaje się być interesująca. No jeśli też zawierzyć tym wszystkim, tym słynnym youtuberom, którzy też oczywiście na ich decyzje o jakości gry nie miało nic wspólnego z to, że dostali piękne edycje kolekcjonerskie z figurkami, bo to jest akurat normalne, nie? Że jak jesteś influencerem, to ktoś ci coś daje, ale generalnie wiesz co, mamy jakiś taki renesans tytułów, które mogą być interesujące, a mimo nie są robione za jakieś ogromne pieniądze z wielkim budżetem i chciałbym, żeby to był taki przypadek, nie? Że pierwsze wrażenia są spoko. W ogóle to jedno intro, pewnie cały budżet na scenkę przerywnikową, to wszedł w ten taki, wiesz, w ten taki moment kluczowy, w którym poznajemy pana na pana od tego miecza. I to po prostu jest świetnie zanimowane. Ja sobie pomyślałem, czy to przecież Platyzimarz nie robił, nie, dla nich.
Nie.
Bo to nie jest jakaś długa scena, ona trwa może z minutę, czy coś, tak na oko, ale jest świetnie wyrenderowana. Bo reszta, no to tak średnio, nie, tam te postacie w tej grze, nie masz nawet takiego zbliżenia, jak rozmawiasz z nimi, nie wypełniają ci całego ekranu, jak w grach Bethesdy, tylko tak, wiesz, troszeczkę, ale no, dialogi są ciekawe, teksty padają też czasami dosyć ostre, więc jest potencjał, no nie? Więc to jest pewnie tytuł, o którym będziemy mogli więcej
no powiedzieć. Ja wolałbym jeszcze się wstrzymać, wiesz, z jakimiś takimi większymi wrażeniami. Wydaje mi się, że na razie to jest za wcześnie, ale ten pierwszy kontakt jest spoko.
Więc jeśli chodzi o mnie, drodzy producenci, opłaca się wysyłać nam kody, bo mamy dobre pierwsze wrażenia. Ale bardzo jak później się okaże, recenzje, które nie są recenzjami, tylko naszymi opiniami, będą później już takie szczere i od serca. Ale klimat, kurczę, ten klimat, nie? Ten art celtycko-mitologiczno-arturiański, mocny, więc no.
No na pewno, wiesz, mocny też dlatego, że to jest trochę tak jak z tym Elden Ringiem, nie? Że jakby zamiast tworzyć kolejne cukierkowe CRPG, wiesz, w stylu twojego ulubionego Avowed, to ktoś wpadł na pomysł, żeby jednak właśnie ten świat jest ciekawy, wiesz, i to ciekawy właśnie w taki sposób, że faktycznie jest taki troszeczkę inny niż to, co znamy. Z jednej strony właśnie, tak jak mówisz, te mity arturiańskie, a z drugiej strony i ta mroczna atmosfera, i ten klimat, i to wszystko to jakoś tam przetworzone. Odkrywanie tego świata wydaje, dla mnie przynajmniej na początku, wydaje się ciekawe. Ja chcę po prostu poznać dalej tą historię, bo chcę zobaczyć, jak to się dalej rozwinie i jak będzie dalej wyglądał na przykład ten otwarty świat, nie? Bo jeszcze tam powiedzmy... No.
A zauważyłeś, że pora dnia, no nie? No, czy jest noc, czy nie, to ma wpływ na ten świat, no nie? Co się dzieje w
nocy? Nie zauważyłem, bo jeszcze nie wyszedłem. Ja doszedłem dopiero, wiesz, jak wychodzisz z tych lochów, to potem jest taki motyw, że...
Platformowy, że się
taki
tak wyrażę,
tak to nazwijmy, że łazisz po tych takich wiszących jakby, nie wiem... Skałach, tak.
Skarpach, tak. No.
I na końcu wchodzisz do takiego miejsca, gdzie... No i właśnie ja teraz tam doszedłem, więc nie wiem, co tam... Ja jestem na początku, wiesz,
dobra, bo to
także
jeszcze...
Ja nie wiem jeszcze.
Ja
wiedziałem, że tak będzie, stary, tylko nie chciałem ci nic
później,
mówić.
No tak. Nie, później, bo to jeszcze nie jest ten otwarty świat. Później wchodzisz do tego otwartego świata, tam jest wielki zamek, do którego odwiedzasz. Nie? I tam jakby dostajesz ten pierwszy przydział, nie? Do jakiegoś tego dodatkowego zadania. I ja po prostu jak wyszedłem z tego zamku, bo jak wszedłem, to był dzień, nie? Wiesz, szaro, brudno, ponuro. Mhm. Tam minąłem parę takich przeciwników, którzy byli twardzi się ode mnie, więc doszedłem do wniosku, że nie będę się z nimi męczył, więc takie dosyć soulsowe podejście, nie? Że jeszcze jestem za cienki bolek, żeby się z nimi tam tłuc. I to było w ciągu dnia. Ale później przyszedł taki moment, no nie, że wychodzę z tego, tam gdzieś założyłem obóz, nie, odpocząłem, nie, po 24, że się tak wyrażę, a tu po prostu mówię, o kurde. I to jest jakaś tajemnica tego świata, nie, bo ja tego jeszcze nie zgłębiłem, ale muszę przyznać, że i to, kim jesteśmy, jak to się zawiązuje, ta akcja i kogo poznajemy i kto nas prosi o pomoc, w czymś, no to jest interesujące. No
ale widzisz, ale to jest właśnie ta różnica, ale widzisz, to jest właśnie ta różnica między Tainted Grail na tym etapie, a takim Kingdom Come Deliverance, że jakby ten pierwszy Kingdom Come, no właśnie...
On jest taki klasyczny, nie? Mimo, że tutaj ten Grail też się jakoś, klasycznie,
wiesz,
otwiera.
To właśnie chodzi mi o to, że wiesz, że jakby to mnie nie zaciekawiło, a tutaj jest ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie zarysowany ten świat. Bardzo ciekawie to jest wszystko pokazane i jednocześnie zanurzone w takim mrocznym klimacie, wiesz, rodem z jakichś tam, nie wiem, horroru, Cthulhu, coś tam, nie?
Tak, zdecydowanie. Drogi Juliuszu, serdecznie ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Bo mi jak zwykle bardzo miło. Krótszy odcinek, ale no troszeczkę w trybie takim przedurlopowym, więc wybaczcie. Niezmiernie polecam Polską Kronikę Gier Juliusza, na której pojawiają się nie tylko odcinki Polskiej Kroniki Gier podcastu, ale też no, wideo, felietony, myślę, ale też wideo. Bez myślę, komentarza.
Że, myślę, że wideo wjadą, tak, ale myślę, że wjadą wideo takie już bardziej odautorskie felietony w najbliższym czasie. Ja po prostu zbieram, wiesz, tak, i przetwarzam materiał. W głowie, zbieram materiał, także myślę, że niedługo będzie. Już mam w zasadzie na tapecie dwa przynajmniej tematy, które chciałbym gdzieś tam poruszyć, także myślę, że niedługo.
To koniecznie,
będzie.
Koniecznie. No to mi się bardzo podoba. No i drodzy słuchacze, trochę urlop. Nie wiem, jest duża szansa, że pojawię się na chwilkę na Pixelu, więc jak będziecie w sobotę w Warszawie, to można się spotkać. Ja nie wiem jeszcze, to wszystko jest takie lotne, ale byłoby miło, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Ruszyła zbiórka na serwer. To już tak, przepraszam, że tak organizacyjnie na koniec, ale to już tylko wspomnę, że ruszyła zbiórka na serwer Fantasmagierii. Jakikolwiek datek, mile widziany, więcej szczegółów na stronie, na fanpage'u. No i co, drogi Ryszu? Dziękuję, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
Dzięki, trzymajcie się, cześć.